Pastor Mirek, który jest w Augustowie, poprosił mnie dzisiaj o usługę słowem przy okazji tego wyjątkowego wydarzenia i przekazał mi dwie rzeczy. Jak cię mogę prosić, mów krótko i mów o więzieniu. Więc postaram się sprostać dzisiaj temu wyzwaniu i chciałbym się z wami podzielić słowem, które Pan położył mi dzisiaj na sercu. Jak się domyślacie, będzie troszeczkę w tym temacie. Bo Pismo Święte wielokrotnie wspomina nam o mężach Bożych, którzy jako wierni słudzy znajdowali się, byli wtrącani do więzień. Każdy z tych przypadków niesie ze sobą inną lekcję. Ale gdybym mógł w jakikolwiek sposób podsumować te wszystkie historie i wyciągnąć z nich jeden wspólny element, to dla mnie osobiście byłoby to, co stało się tematem mojej dzisiejszej usługi, a mianowicie bezgraniczna ufność pokładana w Bogu. Ufność pokładana w Bogu. Chyba najbardziej znaną historią w tym temacie, do której często wracamy pamięcią, jest to wydarzenie, które spotkało Pawła i Sylasa. I czytamy o tym wydarzeniu w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Mamy tam dosyć obszerny fragment, który o tym mówi. I właściwie patrząc na historię, nie dziwi fakt, że słudzy Chrystusowi byli wtrącani do więzień. Ówczesny Kościół Pański był i również dzisiaj bardzo często jest prześladowany. Co było ciekawe, kiedyś nie szukano jakichś konkretnych aktów łamania prawa, za które wtrącano do więzienia, ale szukano raczej pretekstu, aby pozbyć się problemu. A problemem bardzo często było właśnie głoszenie słowa. To stawało się pretekstem do tego, aby tych, którzy byli głosicielami słowa, wtrącić do więzienia. Tych, którzy zwiastowali dobrą nowinę. I właśnie taką sytuację mamy opisaną w wspomnianym przeze mnie wcześniej rozdziale Dziejów Apostolskich. Jak wiemy, najpierw Paweł wyrzuca nieczystego ducha z ciała kobiety, która dzięki temu, że wróżyła, przynosiła ogromne zyski swoim panom, a wyrzucenie tego ducha równało się z zakończeniem tego, co się działo. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale 19-20 czytamy te słowa. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Zobaczcie, że te słowa bardzo wyraźnie pokazują nam przyczynę, dla której ci ludzie mieli zostać wtrąceni do więzienia. Powód? Zakłócają spokój w naszym mieście. I dla Rzymian właściwie to było najważniejsze. Spokój, który oni mieli wprowadzać. Jeżeli ktoś go zakłócał, to było jedynym pretekstem, ażeby go wtrącić do więzienia. Tak naprawdę Rzymianie nie do końca w tym czasie interesowali się tym, co gdzieś tam ktoś mówi. Zostawiali to raczej pomiędzy tymi, do których było mówione. Ale zakłócanie spokoju było powodem do tego, ażeby Paweł i Syla znaleźli się w więzieniu. Dalej ta historia mówi o tym, że zostali wychłostani, wrzuceni do więzienia, ale w tym wszystkim jest jedno, co chciałbym dzisiaj bardzo wyraźnie podkreślić i co jakby będzie myślą przewodnią tego, czym chciałbym się z wami podzielić. W całej tej sytuacji potrafili zachować swoje myśli w Jezusie Chrystusie. W środku nocy modlili się do Boga, śpiewali pieśni pochwalne, tak że jak czytamy, fundamenty więzienia się zatrzęsły, łańcuchy się rozwiązały, a drzwi się otworzyły. W jaki sposób mogli tego dokonać? Czy było to z nich samych? Wiemy, że nie. Dlaczego? Dlatego, że w tym wszystkim nie patrzyli na to, co zewnętrzne. Bo to, co zewnętrzne, może przerażać. To, co zewnętrzne, może powodować, że okoliczności, które są wokoło nas, będą nas paraliżować. Że tak naprawdę będziemy szukać własnych rozwiązań. Paweł i Sylas zrobili to, co robili zwykle. Modlili się. Oczywiście, wiecie, znowu znalazło się wielu takich, którzy wyjaśnili, że to trzęsienie ziemi to naturalna sprawa, bo w tamtych obszarach one występują. Ale już nikt jakby nie wyjaśnił, skąd te rozwiązane kajdany czy otwarte drzwi. Zewnętrzne okoliczności czasami mogą nas pokonać. W liście do Efezjan Paweł zachęca w niesamowity sposób. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Zewnętrzne okoliczności mają ogromny wpływ na każdego z nas. To, co zewnętrzne, oddziaływuje na ciebie i na mnie. I można by tu podawać wiele przykładów. Wiem, że macie swoje doświadczenia, jak wiele razy to, co zewnętrzne, powodowało takie czy inne zachowania, do których może w innej sytuacji nie bylibyśmy zdolni, bo nawet byśmy nie chcieli w ten sposób się zachować. Ale to, co zewnętrzne, na nas wpływa. Czasami może to paraliżować. Czasami może powodować, że robimy rzeczy, jak powiedziałem, do których nie bylibyśmy kiedyś w stanie tego nawet pomyśleć o nich. Te okoliczności mogą być skrajnie różne i często mogą być bardzo trudne. Ale w liście do Efezjan, w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego jakby zachęca nas do czegoś zupełnie innego. Mówi o wewnętrznym człowieku. Mówi o tym, co jest ważne. Bo to, co na zewnątrz się zmienia, bo te okoliczności mogą być różne, mogą być trudne, mogą mieć na nas wpływ, ale wszystko zależy od tego, jakie jest nasze wnętrze. Wszystko zależy od tego, jaka jest moja relacja z Bogiem i jaki jest mój stosunek do Jego słowa. Wiele rzeczy możemy wiedzieć, o wielu rzeczach możemy słyszeć, wiele rzeczy możemy nawet czytać, ale jeżeli nie są one naszym wewnętrznym wzmocnieniem, posileniem, to tak naprawdę zawsze będą to tylko puste słowa i to, co zewnętrzne, będzie nad nami brało górę. Apostoł Paweł modli się. Mówi to wyraźnie, w tych słowach bardzo wyraźnie mówi, żebyśmy zostali utwierdzeni i wzmocnieni mocą Jego Ducha. Tego potrzebujemy. Utwierdzenia i wzmocnienia. Nie jakiegoś tam, ale mówi wyraźnie, mocą Jego Ducha. Tego, któremu zaufaliśmy, uwierzyliśmy, tego potrzebujemy. Sami o własnych siłach niewiele możemy. Czasami czujemy się pokonani. Dlatego mówi o naszym wewnętrznym człowieku. Dlatego mówi o tym, co jest w nas, co powinno płynąć z nas, z czego możemy czerpać siłę. To oznacza, że ta moc, która płynie z góry, pomaga nam w budowaniu i zachowaniu właściwej relacji z Bogiem, pomaga rozważać Jego słowo, trwać w Jego prawach, niezależnie od tych zewnętrznych okoliczności. Dzięki temu, że trwamy w Jego Duchu, wzmacniani wewnętrznie, możemy zostać uwolnieni od grzechu, śmierci i od tego wszystkiego, co z zewnątrz nas uciska. A te rzeczy przyjdą, one są. Nie jesteśmy od tego oderwani. Nie jesteśmy wyspą, która jest właściwie gdzieś tam, ale żyjemy w tym świecie, otoczeni tym światem, ale nie jesteśmy z tego świata. Jeżeli nie jesteśmy z tego świata, to, co nas ma odróżniać, musi płynąć z naszego wnętrza, z naszego serca. I nie zrobi tego nikt za nas. To my musimy iść za słowami Pawła z listu do Efezjan. Pytanie, na co patrzymy? Czy ciągle patrzę na to, co zewnętrzne? Na okoliczności? Czy chcę zwrócić uwagę na to, co ważne? Na wewnętrzne rzeczy? Tam, gdzie rodzi się Boża moc. Tam, gdzie Bóg jest gotów do działania w Twoim i moim życiu. Czy jesteśmy jak apostołowie w Łodzi, którzy patrzyli na to, co zewnętrzne, gdy widzieli te przerażające rzeczy, które były wokoło. Tak, one były straszne, ale przecież wewnątrz z nimi w Łodzi był Ten, który nad wszystkim panuje. Zobaczcie, możemy nawet być blisko Chrystusa. Wydaje się, że wszystko jest właściwie poukładane. Właściwie, że wszystko powinno być tak, jak sobie to wyobrażamy, ale jednak możemy rozmijać się z prawdą. W ostatniej chwili wołamy, Boże, ratuj. On jest gotowy, żeby to uczynić. Ale co tak naprawdę w naszym życiu jest ważne? Co jest widzialne? Wewnętrzny człowiek musi być wzmacniany. Musimy się wzmacniać. W Jezusie Chrystusie. Znamy dobrze te słowa, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, abyście zdołali pojąć. Wkorzenieni i ugruntowani. Potrzebujemy zakorzenienia. To jest pierwszy krok, abyśmy mogli czerpać z właściwego źródła, ale potrzebujemy ugruntowania i to jest to, co dalej przychodzi. Rozwój, ufność, oddanie wszystkiemu naszemu Panu. Jakże trudno czasami jest dobrze traktować nam siebie nawzajem. Trudno też jest przez to stać się jedno. Ktoś kiedyś powiedział, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. My mamy z tym jeszcze trudniej czasami. Ale Bóg wzywa nas do czegoś zupełnie innego. On chce, abyśmy stanęli w jedności, ale wtedy podkreśla to, ażeby to była jedność w miłości. Miłości, którą jest Jezus Chrystus. I choć mamy różne wyobrażenia o jedności, to Biblia zachęca nas właśnie do tego. Stójmy jedno w miłości Chrystusowej, która przezwycięża wszystko. Kiedy tego nie rozumiem, kiedy tego nie doświadczam, kiedy szukam czegoś innego, to brakuje w moim życiu pokoju, radości, spełnienia. To tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, to, co zewnętrzne, bierze górę. Często daję za wygraną. Często, choć nie chcę się przyznać, muszę powiedzieć, że znowu zostałem pokonany, bo znowu zacząłem walczyć o własnych siłach. Bo znowu wróciło wszystko to, co było z zewnątrz. Ale gdy jesteśmy ugruntowani w miłości i tak jak czytaliśmy, ta moc, która jest dana nam przez Ducha Świętego jest w nas. Mamy siłę, ażeby trwać niezależnie od tego, co zostało powiedziane, co zostało czasami zrobione, niezależnie od tego, co na nas może miało jakiś wpływ. Dzięki głosowi Ducha Świętego w naszym sercu wiemy, co powinniśmy robić, gdzie powinniśmy być. Ale aby usłyszeć ten wewnętrzny głos, czasami jakże cichy, jak cichy powiew, w którym jest Bóg, musimy być nastawieni na słuchanie. A wiecie, że wszystko, co zewnętrzne, będzie chciało to zagłuszyć i będzie krzyczeć coraz głośniej i głośniej, abyś przypadkiem nie usłyszał. Jeśli pomyślimy o tych zewnętrznych okolicznościach, w jakich znalazł się Paweł, to właściwie możemy powiedzieć bardzo kolokwialnie, że to było trudne. To nie było coś, co nawet dzisiaj bracia by nam mogli powiedzieć, jak to wygląda. Wtedy te więzienia, okoliczności również były zupełnie inne. Ale w tym wszystkim Paweł pisze i napomina jakby nas przez to wszystko, w tym miejscu, gdzie jest, mówi: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam wam, radujcie się. Nigdzie nie czytam narzekania ze względu na okoliczności. Nigdzie nie czytam tego, że czuł się tak, a nie inaczej. On mówi, zachęca ciągle na nowo: radujcie się w Panu, bo w tym, tylko w Nim i w Nim można znaleźć radość. Pomimo zewnętrznych okoliczności można się cieszyć. I to wbrew temu, co jakby jest ludzką logiką. Radujcie się w Panu, powtarzam wam, radujcie się. I to, myślę, jest zrozumienie tego, co znaczy mieć mocnego wewnętrznego człowieka, ugruntowanego na fundamencie proroków, apostołów, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus, jest w nas i przez Niego wszystko. Paweł nie pozwolił, by to, co fizyczne, niepewność, w której był, wzięły górę. Bo wiecie, tak naprawdę był w niepewności, czy będę żył, czy może zostanę skazany na śmierć. Ale to, co zewnętrzne, nie miało dla niego znaczenia, bo on wiedział, komu uwierzył. I to nie było chwilowe. To nie było tylko w momencie, gdy spotkał Chrystusa na swojej drodze. To nie było tylko przez pierwszy okres czasu, ale wiemy, że wzrastał w nim, a przez to umacniał się jego wewnętrzny człowiek, pomimo tego, co było zewnętrzne, trudne do zniesienia. I to jest kolejna zachęta, myślę, dla każdego z nas. My potrzebujemy, oprócz tego pierwszego kroku, iścia za Panem, robić kolejne kroki. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Inaczej to zewnętrzne weźmie górę. Wszyscy tego potrzebujemy. Do tego zachęca Paweł. Czerpał z Bożej pełni w swoim wewnętrznym człowieku pomimo zewnętrznych okoliczności. Dlatego był w stanie również pisać, choćby nawet liście do Filipian 4:7, takie słowa: a Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Domyślę bym chciał dopowiedzieć, choć nie mam do tego prawa, pomimo zewnętrznych okoliczności. Pomimo tego, co wydaje nam się, że czasami wyłania się jak olbrzym w twoim i moim życiu, bo te rzeczy są, bo żyjemy w tym świecie. I szatan coraz to będzie nowe rzeczy podsuwał. Ale Paweł mówi, niech pokój Boży mieszka w was obficie. Ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy moja relacja z Bogiem, moja i twoja relacja z Bogiem będzie na właściwym miejscu. Gdy to, co zewnętrzne, nie będzie brało góry. Jak dzisiaj bardzo chcę i pragnę wzmacniać mego wewnętrznego człowieka. Jak bardzo pragnę pokoju, o którym mówi Paweł, który przewyższa wszelki rozum. Bo w tym wszystkim jest jeszcze obietnica niesamowita. Bo gdy ten pokój zamieszka w twoim sercu, to on będzie strzegł twojego serca i twoich myśli w Chrystusie Jezusie. Jak często chcemy ukryć nasze myśli. Jak często może nawet wstydzilibyśmy się naszych myśli. One są. Może ktoś inny ich nie słyszy, ale wiecie, mając świadomość tego, że jest ten, który wszystko wie, myślę, że to powinno się stać modlitwą moją i twoją dzisiaj, drogi bracie, drogi siostro. Niech ten pokój strzeże mego serca i moich myśli. Chcę, żeby to było serce, takie serce, o jakim mówił Bóg, gdy mówił o Dawidzie. To jest mąż według Bożego serca. Jakże niesamowite świadectwo, jakże niesamowita rzecz usłyszeć słowa, że jesteśmy według Bożego serca. Takimi, jak Bóg pragnie nas widzieć, a jednocześnie, żeby nasze myśli były czyste, skoncentrowane na tym, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, na Chrystusie Jezusie. Jest tu pewien sekret. Sekret, którym jest właśnie wzrastanie w Bogu, ale to jest też sekret szczęśliwego życia. Pomimo zewnętrznych okoliczności. Pomimo tego, co czasami jest trudne. Ktoś kiedyś pięknie, może słyszeliście, porównał życie chrześcijanina do róży. Gdy idziemy od korzenia, to właściwie wszystko, co mamy, to czasami łodyga i kolce. I może takie właśnie jest dzisiaj twoje życie. Ale to, co widzimy na końcu, to tak jak ktoś kiedyś powiedział, najpiękniejszy kwiat, jaki kiedykolwiek został stworzony. Coś wspaniałego. Właśnie dzięki temu Paweł i Sylas byli w stanie się modlić i śpiewać w więzieniu, nie patrząc na zewnętrzne okoliczności, bo to było treścią i sensem ich życia, bo bez tego nie mogli inaczej, bo nie było tak, że nagle stali się kimś innym. Wiecie, czasami pamiętam momenty, których bardzo żałuję, ale zastanawiałem się, czy nie wiem, będąc nawet w McDonaldzie, pomodlić się przed tym, nim zacznę jeść. I wiem, że wiele razy może musiałem przepraszać za to Boga, że w ogóle takie myśli się pojawiły. Ale przecież to jest naturalne, że robię to w domu, robię to wszędzie, więc dlaczego miałbym nagle stać się kimś innym? To my mamy zmieniać świat, to ja mam wpływać na świat, a nie podporządkowywać się temu, co świat dzisiaj oferuje, bo ktoś się popatrzy, bo pomyśli. Paweł i Sylas śpiewali, wielbili Boga. Ziemia się zatrzęsła, opadły kajdany, drzwi się otworzyły. Dlatego, że byli posłuszni Bogu. Dlatego, że wiedzieli, że Bóg jest tym, który wzmacnia ich wewnątrz, nieważne okoliczności zewnętrzne. Co mnie to obchodzi, że ktoś sobie popatrzy, a może zrobi to samo i też się pomodli. Mamy możliwość, ażeby wpływać na ten świat. Strażnik nie wiedząc, co się dzieje. Przybiega roztrzęsiony. Widzi otwarte drzwi. Wiecie, myślę, że tysiąc myśli w jego głowie nagle się zrodziło. Czy w ogóle jeszcze tam są? Czy za chwilę stracę swoje życie? No przecież jak są otwarte drzwi, więźniowie w środku, nie sądzę, żeby, tak mi się wydaje, bracie, żeby ktoś dzisiaj w więzieniu został u nas. Może tak. Ale oni wszyscy byli w środku. Zaskoczenie, zdziwienie, szok. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co on mógł myśleć w tym momencie, ale wiem, co powiedział, bo czytam to w Bożym Słowie. I zobaczcie teraz, jak postawa każdego z nas może wpływać, pomimo zewnętrznych okoliczności, na tych, którzy są wokoło nas. Ten człowiek, widząc, co się stało, mówi, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Czy można było usłyszeć coś piękniejszego? Czy w tym momencie mogło paść cudowniejsze pytanie, panowie, co mam czynić, żebym był zbawiony? Jestem wdzięczny za wszystkich tych braci, którzy jeżdżą do więzienia, głoszą słowo i życzę im i modlę się o to i błogosławię w tym, aby mogli jak najczęściej słyszeć to pytanie, panowie, co mam zrobić, aby był zbawiony? I wierzę, że tak samo chcemy błogosławić każdą naszą służbę, wszystkich, którzy znajdują się w różnych miejscach, którzy głoszą Ewangelię, abyśmy jak najczęściej dzisiaj mogli słyszeć to pytanie, co mam zrobić, abym był zbawiony. Z pewnością słyszał może o Pawle, jego towarzyszach, o naukach, jakie głosili, ale pewnie odrzucał ich nauczanie, skoro w tym momencie o to pyta. Pewnie wydawało mu się, zresztą to było dosyć powszechne. Ale wtedy strażnik zobaczył na własne oczy, że Paweł jak mówił, tak czynił. Jego życie nie było zaprzeczeniem jego słów. I to spowodowało tą ogromną przemianę. Czasami wydaje nam się, że musimy mówić dużo, robić dużo. Ale myślę, że czasami potrzeba, aby to Duch Święty poprowadził wszystko. A nasze czyny niech idą za naszymi słowami. Aby ktoś mógł patrzeć i widzieć, nawet nie zadając pytań i nie słysząc czasami żadnego słowa z naszych ust. A ludzie wokoło patrzą. Kilka tysięcy lat wcześniej od tych wydarzeń miała miejsce podobna historia. Pamiętacie dobrze, ponieważ pastor Mirek przeprowadził nas przez 9 kolejnych lekcji z życia Józefa. Więc ja nie chciałbym się tutaj powtarzać w tym wszystkim, ale wiecie, że gdy został wtrącony Józef do więzienia, wiedział, że w niczym nie zgrzeszył. Ani przeciwko Bogu, ani przeciwko zwierzchnikom. Przez cały czas postępował zgodnie z swoim wewnętrznym człowiekiem, w tym, co było w nim, bo wiedział, komu zaufał. Okoliczności zewnętrzne nie miały znaczenia. I jak czytamy w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko to tam się działo. Działo się to pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Zewnętrzne okoliczności nie zmieniły niczego w życiu tych ludzi. Któż z nas ma taką wiarę jak Józef, Paweł czy Sylas? Ale może inaczej, czy naprawdę tak bardzo się od nich różnimy? Czy byli to jacyś super bohaterowie? Nie, to byli ludzie, których Bóg powołał, którzy zaufali Bogu, którymi On się opiekował, a oni ufali temu, którego wybrali, któremu powierzyli swoje życie. I to Bóg przez nich dokonywał rzeczy wielkich. I to Bóg był z nimi, pomimo zewnętrznych okoliczności. I gdy spojrzymy na końcowe rozdziały dziejów apostolskich, znowu widzimy historię, w której Paweł jest więziony. I cała ta historia jest jeszcze bardziej skomplikowana niż ta z 16 rozdziału. Apostoł znajduje się w więzieniu przez czas przekraczający 2 lata. Sprawa jest odsyłana od instancji do instancji, a wreszcie on jest wysłany do Rzymu. Ani przez chwilę, ani w jednym momencie nie czytamy pretensji ani żalu z ust apostoła. Bo jego wewnętrzny człowiek był ugruntowany w Jezusie Chrystusie, a to, co zewnętrzne, nie miało żadnego znaczenia. Paweł nie ma pretensji, żalu do Boga. Przyjmuje wszystko jako wolę Stwórcy. Po raz kolejny widzimy jego ogromną pokorę. I ciekawie o sobie mówi, choćby nawet w liście do Efezjan. Mówi, napominam was wtedy ja, więzień w Panu. Ciekawe sformułowanie. Bardzo niezwykły sposób o sobie mówi. Napominam was ja, więzień w Panu. Więzienie samego siebie, o którym mówił Paweł. Co to znaczy być więźniem Chrystusa? I te razy czytam te słowa, jakby tyle razy przekonuję się o zaangażowaniu, bezgranicznym posłuszeństwie i bezgranicznym zaufaniu do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Paweł wolał określać siebie więźniem Chrystusa, bo wtedy był wolny, bo wtedy mógł mówić i myśleć o prawdziwej wolności, bo wiedział, że to, co zewnętrzne jest chwilowe, to przychodzi i odchodzi i czas nie ma żadnego znaczenia, ale wolność w Chrystusie jest na wieki. On mówi, lepiej być więźniem Chrystusa, niż żyć w wolności w tym świecie. Bo z Nim być to o wiele lepiej. Piotr bardzo ciekawie również pisze w pierwszym liście Piotra 4:2, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Ten czas, który Bóg ci da, Poświęć go Panu, nie temu, co zewnętrzne, ale poświęć go Bogu. I dalej, dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu. To już wystarczy. To już za wami. A teraz do wolności powołał was Bóg. I Bóg chce, abyśmy w tej wolności chodzili. Abyśmy nie żyli w okowach tego świata, pod pozorem bycia wolnym. Ale to zaproszenie do wolności również dzisiaj tak wyraźnie rozbrzmiewa. Niech okoliczności nie sprawią, że zawahasz się, że nie podejmiesz tej decyzji, że pod pozorem wolności będziesz dalej żył w tym, co wydaje ci się, że tak musi być. Nie musi tak być. Bóg, gdy wkracza w życie, zmienia rzeczywistość. Bo On jest Panem rzeczywistości. On jest Panem tego, co było, co jest i co będzie. Jemu nic się nie wymyka. Nie wymknęło się Mu również twoje życie. Ale to, co dla mnie jest takie ważne, ta myśl, którą ktoś kiedyś powiedział, bardzo głęboko wyryła się w moim sercu, w moim myśle, ale Bóg jest dżentelmenem. On na siłę do twojego życia nie wejdzie. On czeka na twoje zaproszenie. On czeka, aż ty otworzysz drzwi i zaprosisz go do swojego życia. Bez względu na to, ile masz lat, kim jesteś i co robisz w życiu. Bóg ukochał cię tak bardzo, że dał swojego Syna, aby każdy, te każdy to ty i ja, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dzisiaj Boże zaproszenie do wolności. Nie daj szansy zewnętrznym okolicznościom, ale podejmij to działanie, podejmij tą decyzję. Stań się dzisiaj sługą Jezusa Chrystusa. Kiedy te wszystkie myśli skumulujemy i weźmiemy chociaż niektóre wypowiedzi apostoła Pawła, to patrząc na to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, jakby kończąc jeden fragment z Bożego Słowa, z listu do Galacjan, który staje się kwintesencją tego wszystkiego, obserwując życie apostoła Pawła, określając, widząc miejsca, w których był i wszystko to, co się działo, jakże inaczej mogą wybrzmiewać słowa, które zapisał w drugim rozdziale, 20 wersecie listu do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I tak jak pięknie kończy słowami listu do Filipian, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A dla ciebie? Amen.